dorosłym i starszym nie trzeba przypominać, młodzieży też chyba nie, tylko trzeba raczej opowiedzieć w szczegółach. Data symboliczna, spotykamy się na kolejnej konferencji biblijnej. Cieszę się bardzo, że Państwo raz jeszcze znaleźli czas i siły, żeby na nią przyjść. Widzę tutaj już pierwszą kopertę z napisem problemy i pytania. W międzyczasie dostałem jeszcze kilka takich kopert i dzisiaj mam nadzieję, że Państwo mają swoje następne problemy i pytania. Otóż bardzo proszę, tam jest taki stół z tyłu. To ci z Państwa, którzy mają te problemy i pytania, proszę je tam położyć, ja je wezmę po konferencji, następnie je sobie uporządkuję i na naszej najbliższej konferencji, na naszym najbliższym spotkaniu, to znaczy w styczniu, zajmiemy się tymi właśnie pytaniami. To znaczy ułożę je sobie według jakiejś logicznej kolejności, a następnie postaram się do tych pytań odnieść. Myślę, że będzie to dla Państwa bardzo ciekawa sprawa, dlatego że będą mogli Państwo odnieść się do tych pytań i wątpliwości i ewentualnie usłyszeć na nie lepszą czy gorszą odpowiedź, ale jednak odpowiedź do tych pytań i wątpliwości, które są po prostu, które Państwu nastręczają jakieś problemy albo sprawiają jakiś kłopot. Więc bardzo proszę, żeby te rzeczy tam potem położyć na stole, zaraz je uporządkuję, ułożę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzisiaj posuniemy się jednak krok do przodu. Otóż mam nadzieję, a w wielu przypadkach jestem przekonany, że Państwo rozpoczęli taką indywidualną lekturę Pisma Świętego, że jest sporo osób, szacuję co najmniej kilkanaście, bo tyle ze mną rozmawiało, ale domyślam się, że więcej, może nawet kilkadziesiąt, które podjęły taką systematyczną lekturę Pisma Świętego. I jeżeli się nie mylę, jeżeli te nadzieje nie są płonne, to powinni Państwo w ciągu mniej więcej 5 miesięcy przejść przez cały pięcioksiąg Mojżesza. To znaczy powinni Państwo przeczytać Księgę Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczby i Powtórzonego Prawa. Teraz, jeżeli rachuba mnie nie myli, ci z Państwa, którzy od razu zaczęli swoją pracę domową, są już na końcu Księgi Rodzaju albo na początku Księgi Wyjścia, jeżeli czytają Państwo jeden rozdział dziennie i posuwając się w ten sposób, będziemy mieli Księgę Wyjścia gdzieś w początku stycznia czy w połowie stycznia za sobą. A następnie przejdziemy do tych ksiąg, których specyfika odbiega, jest taka charakterystyczna, odbiegają one od wszystkich innych, to znaczy do Księgi Kapłańskiej, Liczb i Powtórzonego Prawa. Jeżeli przeżyjemy ten eksperyment i przeżyjemy początek roku 2000, to powinni Państwo w połowie marca mniej więcej, czy do końca marca, czyli mniej więcej w okresie Wielkiego Postu, dojść do końca pięcioksięgu Mojżesza. Z tym, że jeżeli i po tych pytaniach będzie widać, że Państwo to czytają i będę mógł się orientować, że rzeczywiście posuwają Państwo się w tej lekturze, w styczniu zaproponuję rzecz pewną, która, jak myślę, będzie pewną ciekawostką daleko bardziej dla mnie niż dla Państwa, ale również dla Państwa będzie też czymś ciekawym. Mianowicie, uprzedzając nieco, z tym, że w styczniu wyjaśnię szczegóły bliżej, będę prosił Państwa, żeby ci, którzy podjęli się takiej lektury, zechcieli napisać na ten temat 3-4 strony. To znaczy, żeby zechcieli podzielić się swoimi wrażeniami i przeżyciami ze swojej indywidualnej, osobistej lektury Pisma Świętego. Jeżeli to wszystko będzie miało ręce i nogi, to znaczy jeżeli udało się tak jakoś Państwa zachęcić, że będzie widać z tych odpowiedzi, że ta lektura rzeczywiście się odbywa, to właśnie w styczniu powiem Państwu, co z tym zrobimy i również dodam, że będą nagrody i to bardzo cenne, a jedna być może bardzo, bardzo, bardzo cenna. Więc zachęcam do tego, żeby sobie iść spokojnie przez tekst Pisma Świętego, żeby czytać jeden rozdział dziennie, żeby próbować to przemyśleć na swój własny sposób i przeżyć i potem zobaczymy, co z tym naszym dość osobliwym eksperymentem uda się zrobić. Drodzy Państwo, ja wiem, co Państwo czują mniej więcej, kiedy Państwo przedzierają się przez te rozdziały Pisma Świętego jeden po drugim. Myślę, że o tym doświadczeniu już nieco powiedziałem parę tygodni temu, kiedy proponowałem ten eksperyment, a mianowicie chciałbym tutaj przypomnieć taką przygodę, jaką przeżył mały Roman Brandstetter, który urodził się w Tarnowie. i którego dziadek uczył lektury Pisma Świętego, a potem zatrudnił mu, ponieważ była to rodzina żydowska, więc zatrudnił mu takiego młodego nauczyciela. Wspominałem o tym Państwu, ale ponieważ to jest rzecz, która teraz każdego i każdej dotyczy, jak myślę, to chciałbym to doświadczenie przypomnieć, żeby powiedzieć Państwu, mocno wyrazić i podkreślić, na czym polega lektura Pisma Świętego. Otóż pewnego dnia ten mały Roman, który miał wtedy 10-11 lat, zbuntował się. I kiedy nauczyciel kazał mu czytać ten tekst i powtarzać niezliczoną ilość razy, to chłopiec zawołał do nauczyciela: ależ ja tego nie rozumiem. I wtedy nauczyciel, bo cały czas patrzył w okno, odwrócił się do niego i powiada tak: wcale nie chodzi o to, żebyś rozumiał. Chodzi o to, żebyś pamiętał. I tym z Państwa, którym lektura Pisma Świętego sprawia jakiekolwiek trudności, chciałbym na progu tego eksperymentu powtórzyć dokładnie to samo. Wcale nie chodzi o to, żebyśmy zrozumieli. Proszę mi wierzyć, siedzę nad Pismem Świętym mniej więcej ćwierć wieku, a więc dostatecznie długo, ale gdyby mnie Państwo powiedzieli, czy zapytali, czy rozumiem Pismo Święte, to musiałbym ze szczerością odpowiedzieć, że nie, ale pamiętam sporo. Otóż są dwa rodzaje zrozumienia i na to trzeba zwrócić uwagę. Jedno to jest to zrozumienie, jakie osiągamy naszym umysłem, argumentami, racją. To zrozumienie może nawet nas pociągać. Na nim opierają się na przykład nauki przyrodnicze. Myślę, że każdy z nas ma za sobą takie przeżycie kiedyś w życiu dawniej albo dzisiaj, kiedy starał się coś zrozumieć, coś odkryć i nagle zrozumiał. Może to być na przykład odkrycie choćby w samochodzie, że zobaczył, gdzie, w którym miejscu wlewa się paliwo, albo bardziej skomplikowane, jak można to naprawić, albo jeszcze bardziej skomplikowane, jak to działa. I człowiek cieszy się, że zrozumiał. Ale jest i wtedy, kiedy zrozumiał, wtedy pamięta. Pamięta, żeby na przyszłość tej swojej wiedzy użyć. Otóż w szkole podawano nam mnóstwo rozmaitej wiedzy. I oczywiście część z tego, czego się uczyliśmy na chemii, na matematyce, na fizyce czy na astronomii, wydaje się, że bezpowrotnie uszło, dlatego że za tym zrozumieniem nie poszła pamięć. I istnieje inny rodzaj zrozumienia. I tego nas uczy Pismo Święte. Mianowicie u początków jest pamięć, a potem dopiero ta pamięć rodzi zrozumienie. I to jest zupełnie inny rodzaj myślenia i to jest zupełnie inny rodzaj zrozumienia. Najpierw człowiek coś sobie przyswaja, a kiedy coś sobie głęboko przyswoił, kiedy coś głęboko poznał i zapamiętał, to z tej pamięci, którą żyje, rodzi się coraz lepsze zrozumienie. Dam Państwu przykład. Oto mieliśmy w rodzinie, każdy z nas, dziadka albo babcię, ojca albo matkę. Tak długo jak żył, nie potrafiliśmy go zrozumieć. Wydawało nam się, że jest taki człowiek jak każdy inny. Ale jeżeli zapamiętaliśmy mnóstwo z jego życia i jeżeli zapamiętaliśmy tego człowieka, to dopiero z tej pamięci rodzi się coraz głębsze zrozumienie i potem dopiero wraz z wiekiem, kiedy nawet już tego człowieka nie ma, odkrywamy rzeczy, o których nigdy przedtem nie mieliśmy pojęcia. Ten człowiek już nie żyje albo jest bardzo daleko od nas, a osiągamy nowe zrozumienie dzięki pamięci, którą w sobie rozwijamy. I właśnie taką pamięć, która karmi się bardziej sercem, nie emocjami, tylko sercem, a to też coś zupełnie innego, rozwija w nas Pismo Święte. Kiedy Państwo czytają pierwszą księgę Pisma Świętego, Księgę Rodzaju, nie chodzi o to, żebyśmy zrozumieli każdy szczegół albo żebyśmy się buntowali, że czegoś nie rozumiemy. Chodzi o to, żebyśmy zapamiętali i z tej pamięci rozwijali później i pogłębiali zrozumienie, które będzie zrozumieniem tyczącym się również naszego własnego życia. Dzisiaj chciałbym posunąć się krok naprzód w lekturze Pisma Świętego. Domyślam się bowiem, że doszli Państwo do Księgi Wyjścia, a skoro tak, to trzeba nam się zastanowić nad tą księgą i zwrócę uwagę Państwu na kilka epizodów po to, żeby może dać jakiś klucz do lektury tej księgi, ale dać w ogóle klucz do zrozumienia Pisma Świętego. Powiedziałem Państwu przed kilkoma tygodniami, że takim głównym wydarzeniem, które przesądziło o całym układzie i kształcie Starego Testamentu, jest wydarzenie wyjścia z Egiptu. To wydarzenie jest postrzegane przez biblijnych Izraelitów jako wybawienie, jako zbawienie. Oni widzieli w tym nie tylko przypadek ani zrządzenie losu, ale upatrywali w tym obecność, bliskość i skuteczne działanie Pana Boga. Dlatego ich spojrzenie na przeszłość to nie jest historia, ale to jest teologia historii. Czyli takie spojrzenie na własne dzieje, w którym widzi się perspektywę religijną, teologiczną. Powiedziałem, że to właśnie wydarzenie określiło ich sposób patrzenia na swoje własne początki jako narodu, a następnie ich nadzieje, także te mesjańskie, o których również będziemy mówić, bo proszę Państwa, jeżeli ktoś ma dobre zrozumienie przeszłości, to ma również zdrowe nadzieje i oczekiwania na przyszłość. Cała nasza przyszłość bowiem rodzi się właśnie z przeszłości. A mądrość człowieka, także ta osiągana poprzez pamięć, polega nie tyle na tym, żeby przyszłość przewidywać, zwłaszcza tak jak czynią to wróżki, tylko żeby przyszłość kształtować, a to też zupełnie co innego niż przewidywanie. Zatem tym fundamentalnym aktem zbawczym, jeżeli tak można było powiedzieć, było wyjście z Egiptu. I powiedziałem Państwu, że zadano sobie potem pytanie, a co było przedtem? I doszli do wspomnień o patriarchach Abrahamie, Izaaku i Jakubie. Te wspomnienia były też pisane sercem, to znaczy pisane w pamięci. I dopiero kiedy przyszło załamanie, kiedy przyszedł kryzys, co nastąpiło w VI wieku przed Chrystusem, te opowiadania zostały utrwalone na piśmie i są one w takim kształcie, w jakim mamy je w Księdze Rodzaju. Myślę, że pytania, które Państwo dali, odkryją pewnie rozmaite trudności i zmagania się z tymi opowiadaniami. Potem zaczęto pytać, a co było jeszcze wcześniej, przed Abrahamem? I odpowiadając na to, nie bez wsparcia Bożego przecież, zostały ułożone rozdziały 1-11, czyli te pradzieje ludzkości, a w spojrzeniu na same początki rzutowano schemat z własnych dziejów, bo przecież przy stworzeniu świata nie było nawet jeszcze ani Adama, ani Ewy, a i później te wszystkie opowiadania, one dają nam pojęcie o czymś, co powtarza się w dziejach ludzkości i w dziejach każdego człowieka. A teraz powrócimy do tego, co było z ubiegłym razem punktem wyjścia. Mianowicie zatrzymamy się nad początkami Izraela, tego biblijnego Izraela jako narodu. Państwo wiedzą, że on często jest przedstawiany jako naród wybrany, ale niesłusznie. Izrael nie jest narodem wybranym. Izrael jest narodem Bożego wybrania, a to też coś zupełnie innego. Naród wybrany oznaczałby, że mają jakieś specjalne przywileje czy prerogatywy, jakieś specjalne względy albo specjalną zasługę u Boga. Natomiast naród Bożego wybrania oznacza, że ten wybór pochodził od Boga samego i że był to i pozostaje to wybór miłości. I takiego wyboru zracjonalizować się nie da. Otóż ten wybór dotyczył Izraelitów jako narodu i dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na to, co ten wybór poprzedziło. I chciałbym pokazać Państwu coś, czego się w Biblii Państwo zapewne nie spodziewają. To znaczy chciałbym pokazać odrobinę humoru. Humoru w spojrzeniu na własne początki, na własne dzieje. I to humoru, który dotyczy takiego rozdziału i takiego epizodu Pisma Świętego, gdzie o humor trudno w ogóle autorów biblijnych, czy tych przedtem opowiadających biblijnych podejrzewać. Chodzi bowiem o sam pierwszy, otwierający Księgę Wyjścia rozdział. I wszyscy, kiedy czytamy ten rozdział, traktujemy go bardzo poważnie. Nie znaczy, że mamy go poważnie nie traktować, tylko chciałbym Państwu przeczytać ten rozdział, jego obfite fragmenty po polsku i pokazać, jak w opowiadaniu o własnym ucisku, o własnej niewoli, jak są wplecione pewne elementy humoru, co oznacza, że nawet w wierze religijnej, nawet w tym spojrzeniu z zakresu, z dziedziny teologii historii, człowiek musi uczyć się patrzeć na siebie i nadzieję swojego własnego narodu, bądź swojej własnej wspólnoty religijnej z pewnym dystansem, z pewnym przymrużeniem oka. Jest w Piśmie Świętym wiele przykładów humoru, gdzie i sam Pan Bóg czyni rozmaite humorystyczne rzeczy ludziom. Taką najbardziej pełną humoru księgą biblijną, kiedyś o tym powiemy sobie więcej znacznie, jest Księga Jonasza. Ale zanim dojdziemy do Księgi Jonasza, spróbujmy zastanowić się nad tym rozdziałem, gdzie, jakby się mogło wydawać, tego humoru w ogóle nie ma. Posłuchajmy. Księga Wyjścia zaczyna się tak. Oto imiona synów Izraela, którzy razem z Jakubem przybyli do Egiptu. Każdy zaś przyszedł ze swoją rodziną. Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zabulon i Benjamin, Dan, Neftali, Gad i Aser. Mamy zatem 12 synów Jakuba. Tych 12 synów Jakuba ma swoje rodziny i opowiadający, autor biblijny, chce nam powiedzieć, że u początków Izraela jako narodu jest te 12 filarów. Proszę zwrócić uwagę na przedziwną analogię. Otóż tak jak początki Izraela jako narodu, jako wspólnoty religijnej są związane z 12 patriarchami, tak początki Kościoła są związane z 12 apostołami. Istnieje zatem paralela między tamtą wspólnotą wiary pierwszego przymierza, a między nami jako wspólnotą wiary, nazywamy ją nowego przymierza. Ale na razie nie interesują nas paralele z Nowego Testamentu. Interesuje nas to, o czym opowiada Księga Wyjścia. Mamy tych 12 oraz mamy ich rodziny. Było zaś wszystkich potomków Jakuba 70 osób. Józef zaś już był w Egipcie. Zatem nie była to jakaś ogromna rodzina. 70 osób to jest taka sobie niewielka wioska, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem. I proszę popatrzeć, że zaraz nastrój się zmieni. I z tego trzeba wyciągnąć określone wnioski, bo czytamy tak. Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia i całe to pokolenie. Proszę popatrzmy, jest 70 osób. Te 70 osób stanowi pewien początek, ale autor powiada, że umarł i Józef, i 12 braci, i całe to pokolenie. W ten sposób Księga Święta uczy nas realizmu. Niech żadne pokolenie nie sądzi, że jest pierwsze, ani tym bardziej ostatnie. Otóż sensem ludzkiego losu jest jego przejściowość. Jesteśmy wszyscy osadzeni w doczesności. Aczkolwiek tamto pokolenie, które stało u początków, było bardzo ważne, to przecież oni wszyscy poumierali. Każdy z nas uczy ten, który tę księgę napisał, a przedtem ci, którzy ją opowiadali. Każdy z nas musi się tak nauczyć, żeby mieć pewność, żeby wiedzieć, że któregoś dnia i my, i całe to pokolenie, do którego należymy, że któregoś dnia odejdzie. Że trzeba będzie zrobić miejsce innym, nowym. Nie wolno absolutyzować ani z siebie samego, ani swojego własnego losu, ani swojego pokolenia. Jeżeli ktoś cierpi, to inni cierpieli przed nami. Jeżeli ktoś był prześladowany, to inni byli prześladowani przed nami. Jeżeli ktoś czegokolwiek dokonał, jakichś ogromnych osiągnięć, to inni dokonali tych osiągnięć z myślą o nas. Któregoś dnia, a mamy tutaj obraz przedziwny, bo obraz namiotu, trzeba będzie zwinąć i nasz namiot, naszego pokolenia i uczynić miejsca innym. Otóż cała mądrość człowieczego życia polega na tym, żeby o to wiedzieć, żeby życie przeżywać tak, iżby spokojnie, bez rozpaczy, przygotowywać się do odejścia. Po nas przyjdą inni. Problem polega na tym, jaka ta przyszłość będzie. Zauważmy, że te słowa, one opowiadają o pokoleniu Józefa i jego braci, ale one jednocześnie opowiadają o pokoleniu czytelników, odbiorców tego opowiadania, a jest to również i nasze pokolenie. Dalej czytamy. A synowie Izraela rozradzali się, pomnażali, potężnieli i umacniali się coraz bardziej, tak że cały kraj się nim napełnił. Zauważmy, że jest aż cztery czasowniki. Rozradzali się, pomnażali, potężnieli i umacniali. Jedni umierają, a przychodzą drudzy. I wtedy następuje rozwój, kiedy tych następnych jest więcej, kiedy oni są silniejsi. Zatem, kiedy kładziemy podwaliny pod przyszłość, to musimy mieć na względzie tych, którzy przyjdą po nas. I na tych gruzach, na tych cmentarzach jednego pokolenia rodzi się następne pokolenie, a na nim następne pokolenie. I takie właśnie jest życie. Proszę popatrzmy, że w ten sposób w paru krótkich zdaniach zwraca się uwagę na przejściowość ludzkiego losu. Z naszej perspektywy nasze życie wydaje nam się straszliwie długie i niesłychanie ważne. Każdy z nas sądzi, że jest niezastąpiony. Aż któregoś dnia dowiadujemy się, że oto kogoś nie ma. Kogoś, z kim byliśmy bardzo blisko związani. I życie toczy się dalej, tak jakby się nic nie stało. Wydaje nam się, że jeżeli kogoś z nas zabraknie, wtedy będzie to luka absolutnie nie do zastąpienia. I czasami na pogrzebach są takie słowa, że tej luki nic nie wypełni. Może pod jakimś względem uczuciowym, tak, ale pod każdym innym nie. Więc trzeba się uczyć tego przyjęcia, zaakceptowania życia takie, jakie ono jest. Posłuchajmy dalej. Na razie tutaj nie ma nic humorystycznego. To, z czym czytam, to, z czym mamy do czynienia, jest wszystko bardzo poważne. Ale zauważmy, że z tych 70 osób rozrasta się powoli cały naród. Z tego też jest ważna konkluzja. Każdy człowiek jest ważny. Każdy człowiek wnosi swój własny wkład do tego, co się w świecie dzieje i co się dziać będzie. Chociaż więc jesteśmy przejściowi i docześni, to jednak jesteśmy nie do zastąpienia. Lecz rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa. I rzekł do swojego ludu: oto lud synów Izraela jest liczniejszy i potężniejszy od nas. I za chwilę zaczyna się początek humoru. Na razie go nie słychać, dlatego że jest to humor niesłychanie głęboki i mądry. Ale ów faraon, ów król powiada tak: roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. I jeżeli tu zaczniemy się zastanawiać, a nigdy tego tekstu nie czytaliśmy, to każdy z nas myśli sobie, jaki jest właściwy, roztropny sposób, żeby jakiś lud albo naród przestał się rozmnażać. To słowo roztropny jest ważne, bo ono wskazuje już punkt wyjścia. Więc każdy z nas jest ciekawy, jaką metodę wybierze faraon, żeby ci, których chce powstrzymać, których rozmnażanie chce powstrzymać, żeby to było skuteczne i roztropne. W wypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami w walce przeciw nam, aby wyjść z tego kraju. Zwróćmy zatem uwagę, że same obawy są roztropne. Faraon obawia się, że ci, których zniewolił, którzy tak bardzo się rozmnożyli, że ci mogą wystąpić przeciwko niemu. Ustanowiono nad nimi przełożonych robót publicznych, aby go uciskali ciężkimi pracami. Zauważmy, że mamy tutaj odpowiedź. Tylko trzeba zadać sobie pytanie, czy ta odpowiedź jest roztropna. Faraon postanawia wyniszczyć tych, których nie chce na własnej ziemi, wyniszczyć przez pracę przymusową. To słowo wraca teraz bardzo często również w środkach masowego przekazu w związku z pracą przymusową naszych, jak nazywamy, niewolników słusznie, na terenie III Rzeszy. Proszę zauważyć, że jest to nie pierwszy, ale najlepiej udokumentowany w starożytnych dziejach przykład eksterminacji przez ciężką pracę. Faraon zakłada, że jeżeli zmusi się kogoś do ciężkiej pracy, to ten człowiek zmęczony, umęczony, utrudzony robotą będzie się powstrzymywał przed tym, co nazywamy tak biologicznie mówiąc reprodukcją. Zauważmy, że takie podejście było potem w dziejach aż do naszych czasów wielokrotnie wykorzystywane. Powstawały w różnych miejscach świata obrazy, obozy pracy przymusowej. Mieliśmy je na wschodzie, mieliśmy na zachodzie. Państwo pamiętają tę bramę, która prowadziła do Auschwitz i na górze napis Arbeit macht frei. Praca czyni wolnym. Jak na ironię ten napis wykonał Polak, który tam w Brzezińce mieszkał i który jeszcze, o ile wiem, albo on sam, albo jego rodzina żyje. I teraz, to taka ciekawostka, kiedy część Żydów wystąpiła o to, żeby zwracać z muzeum w Oświęcimiu rozmaite inne rzeczy, to on też powiedział, żeby mu oddali bramę, bo on ją robił. Słusznie, jeżeli mieliby zwracać inne rzeczy, no to Arbeit macht frei jest jego, bo on ją wykonał. W ten sposób dał poznać, że ci, którzy domagają się tych wszystkich zwrotów, dochodzą do nonsensów, bo należałoby wszystkie te baraki rozebrać, bo one są zrobione z drewna, z którego przedtem robiono stodoły, obory i tak dalej. Porozbierano stodoły, zrobiono baraki. Mniejsza o to. W każdym razie Oświęcim początkowo też, Auschwitz początkowo też był obozem wyniszczenia przez pracę. W łagrach wyniszczano przez pracę. Zauważmy więc, że faraon wpisał się, i to w odległej starożytności, w nurt tych, którzy chcieli wyniszczyć przez pracę. Ustanowiono nad nimi przełożonych robót publicznych, aby go uciskali ciężkimi pracami. Budowano wówczas dla faraona miasta na składy Pitom i Ramzes. Ale im bardziej go uciskano, tym bardziej się rozmnażał i rozrastał, co jeszcze potęgowało wstręt do Izraelitów. Okazuje się, że praca, nawet ta najcięższa, trudna, nie zawsze robi człowiekowi źle. To samo świadectwo dają na przykład łagiernicy, którzy byli w odległej Syberii. Otóż tam trzeba było doprowadzać do tego, że oddzielnie umieszczano mężczyzn, oddzielnie umieszczano kobiety, bo gdyby było inaczej, to pomimo najcięższej pracy ludzie łączyliby się ze sobą i rodziłoby się jeszcze więcej dzieci. Okazywało się, że te wzajemne związki były rodzajem wytchnienia od ciężkiej pracy i że człowiek na ogół tak jest skonstruowany, że choćby się najwięcej fizycznie napracował, to w tej dziedzinie jeszcze jest jakoś wydajny. I w ten sposób mamy tu w Księdze Wyjścia taką wskazówkę zarówno dla tych, którzy uciskają innych, jak zwłaszcza dla tych, którzy są wyniszczani przez pracę, że ostrożnie, uważajcie, nie bójcie się, nie lękajcie się. Ciężka praca, nawet ta najbardziej wyniszczająca, nie jest w stanie człowieka zniszczyć, jeżeli on sam się nie złamie, jeżeli on sam nie pęknie. Więc zauważmy, że nawet dość paradoksalnie, im bardziej ich uciskali, tym bardziej się rozmnażali. Posuwamy się dalej. Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle oraz różnymi pracami na polu. Prace przy glinie i cegle są rzeczywiście bardzo ciężkie, natomiast prace na polu były dodatkowo uważane za upokarzające, dlatego że one się odbywały pod otwartym, palącym, piekącym słońcem. I takie prace uważano za bardzo dokuczliwe. Do tych wszystkich prac przymuszano ich bezwzględnie. Okazuje się więc, że prace, jakkolwiek ciężkie, nie były w stanie Izraelitów wyniszczyć. Można by powiedzieć tak, że jeżeli ktoś chciałby, niech Państwo spróbują to sobie wyobrazić, nakręcić film, to mógłby przedstawić surowego Faraona oraz surowych Egipcjan, którzy uciskają tych biednych Izraelitów i biednych Izraelitów, którzy co prawda pracują, ale znajdują jeszcze czas na rozrywkę i są zupełnie szczęśliwi. Posuńmy się dalej. Wydawać by się mogło, że kolejny krok Faraona będzie zupełnie skuteczny. Potem do położnych u kobiet hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Puła, powiedział król egipski te słowa. Jeśli będziecie przy porodach kobiet hebrajskich, to patrzcie na płeć noworodka. Jeśli będzie chłopiec, to winnyście go zabić. A jeśli dziewczynka, to zostawcie ją przy życiu. Faraon został tu przedstawiony jako zupełny przygłup. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś z Państwa zna mentalność żydowską, a wcześniej biblijnego Izraela, to żydowskość idzie po linii matki. Faraon uderzył tylko nie w tą stronę, w którą powinien. Mianowicie każe położnym zabijać chłopców, a dziewczynki zostawić przy życiu.
Tymczasem, gdyby nawet udało mu się zabić wszystkich chłopców, to i tak Izraelici spokojnie trwaliby nadal, bo dzieci urodzone z dziewczynek, w przyszłości kobiet, byłyby i tak Żydówkami i Żydami. Zatem jest to taka swoista kpina z Faraona prześladowcy. Jest on wrogiem Żydów, ale źle uderzył, źle trafił.
Pokazuje się, że żeby zniszczyć jakiś naród, to trzeba znać jego specyfikę. Trzeba znać coś, co jest najbardziej dla niego newralgiczne. Jeżeli ktoś uderza na oślep, to wyrządza szkody, to prawda. W tym przypadku zabija, to prawda. Ale te szkody tak naprawdę dla narodu nie mają żadnego wpływu. Chciałbym, żeby tutaj Państwo zwrócili uwagę na ten moment. Raz jeszcze podkreślam, że według tego biblijnego i żydowskiego sposobu myślenia Żydem jest ten, Izraelitą jest ten, kto urodził się z matki Żydówki. Ojciec nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli tak, to Faraon po prostu miotał te ciosy zupełnie na oślep. Nie mógł im zrobić żadnej krzywdy, bo jak powtarzam raz jeszcze, gdyby wymordował wszystkich chłopców, to i tak zostały przy życiu dziewczęta i zrodzone z nich dzieci. Wszystkie byłyby Izraelitami, nawet gdyby mężowie byli Egipcjanami. A trudno przecież przypuszczać, żeby ta fala kobiet izraelskich pozostała bezżenna, czy pozostała pannami. Więc to jest taki specyficzny tutaj humor, specyficzne podejście, które pokazuje, po pierwsze, na wartość żydowskiej kobiety ukazuje, a po drugie to, na co wskazałem na samym początku, mianowicie, że Faraon tak naprawdę nie wie, jak zniszczyć tych, którzy mu się nie podobają i których postrzega jako wrogów. Lecz położne bały się Boga i nie wykonały rozkazu króla egipskiego, pozostawiając przy życiu nowonarodzonych chłopców. To jest ta sama historia widziana od ich strony. One należały do tego narodu i to opowiadanie powiada, nie wolno wam stawać po stronie ciemiężców, nie wolno stawać po stronie prześladowców. Nawet jeżeli można ocalić naród w inny sposób, ty nie powinieneś przykładać ręki, nie powinnaś przykładać ręki do przelewania krwi. I wezwał król egipski położne, mówiąc do nich, czemu tak czynicie i czemu pozostawiacie chłopców przy życiu? One odpowiedziały Faraonowi, kobiety hebrajskie nie są podobne do Egipcjanek. One są zdrowe, bo Egipcjanki uważano za delikatne, przebywały cały czas w domu. To też rodzą wcześniej, zanim zdążą przybyć położne. ten sposób faraon czuje się jakby zupełnie bezsilnie. Te kobiety, te położne go przechytrzyły. Powiadają, że być może chętnie by ulegały jego rozkazowi, ale nie zdążają. Dlaczego nie zdążają? Bo te nasze kobiety są silniejsze niż te twoje kobiety. Zatem faraon z prześladowcy robi się biedakiem, którego wyprowadzono w pole. Mamy tutaj to specyficzne podejście, które później i w Biblii będzie, i potem w mentalności żydowskiej, kiedy do własnej przeszłości, a zwłaszcza do trudnych chwil we własnych dziejach, podchodzi się, jak powiedziałem, z takim dystansem i z takim przymrużeniem oka. Otóż jeżeli człowiek nie nauczy się przeżywać swoich dramatów z taką pewną pobłażliwością, to może po prostu ulec pod ciężarem, jaki one ze sobą niosą. Ta księga biblijna chce nam powiedzieć, nauczcie się przeżywać tego, co jest trudne, też z pewnej odległości. I dalej, Bóg dobrze czynił położnym, a lud izraelski stawał się coraz liczniejszy i potężniejszy. Zatem prześladowania nie zdały się na nic. Tam, gdzie jest Pan Bóg i gdzie są ci, którzy Go wspomagają, także swoim sprytem, można dokonać bardzo wiele. Nie ma zatem sytuacji bez wyjścia. Trzeba tylko wiedzieć, jak się w danej sytuacji zachować, jakie wyjście znaleźć. Ten rozdział uczy bardzo dużo w spojrzeniu na własne dzieje i historię. Faraon wydał całemu narodowi rozkaz. Wszystkich nowonarodzonych chłopców hebrajczyków należy wrzucać do rzeki, a dziewczynki pozostawić przy życiu. Tak mamy już przygotowanie do opowiadania o Mojżeszu. Rozkaz jest groźny, ale zobaczymy za chwilę, że pomimo tego rozkazu rzeka, która miała przynieść zgubę, staje się środkiem ocalenia. Wszystko na odwrót. Faraon kazał wrzucać do rzeki po to, żeby topić, więc wrzucono Mojżesza, ale w koszyku, który odpowiednio przygotowano. I ta rzeka, w której miał ponieść śmierć, stała się narzędziem ocalenia, bo w tym koszyku przepłynął gdzie trzeba i kto go odnalazł? Cały ten humor delikatny i dyskretny jest tutaj jaskrawo widoczny. Odnalazła go córka faraona. I narzędziem ocalenia stała się ta, której ojciec miotał takie właśnie groźby przeciwko Izraelitom. Proszę zwróćmy uwagę, że jest to niezwykle mądra księga. Żeby ją zrozumieć, trzeba ją przeczytać pewnie wiele razy, trzeba ją przemyśleć i trzeba przykładać wagę do szczegółów, bo tam, gdzie jest taka prawdziwa mądrość, to rzecz jasna, każdy szczegół jest niesłychanie istotny, bo ten szczegół dopiero i zrozumienie tych szczegółów rodzi taką mądrość, która będzie nam w życiu zawsze przydatna. Nie będę rzecz jasna streszczał Księgi Wyjścia, z nadzieją, że Państwo tę księgę będą czytali. Następuje później opis znalezienia Mojżesza, opowiadanie o znalezieniu Mojżesza. Znajduje się później opowiadanie o powołaniu Mojżesza. Potem opowiadanie o tym, jak Mojżesz staje przed faraonem, jak Mojżesz wyprowadza swoich rodaków z Egiptu, jak prowadzi ich do stóp góry Synaj, tam gdzie sam został powołany i jak tam otrzymuje przykazania. I tutaj w tym punkcie chciałbym się zatrzymać, bo kiedy Państwo dojdą do drugiej części Księgi Wyjścia, co nastąpi za kilkanaście dni, czy powiedzmy sobie za 2-3 tygodnie, to wtedy natrafią Państwo na mnóstwo przepisów. Te przepisy zajmują cały koniec Księgi Wyjścia, a potem są centralne dla Księgi Kapłańskiej, w której prawie w ogóle nie ma żadnej narracji, a następnie dla Księgi Liczb. Dlaczego te przepisy są ważne i czy w ogóle są ważne? Te przepisy dotyczą rozmaitych dziedzin, takich jak jak zbudować sanktuarium, gdzie trzeba było oddawać cześć Bogu, jak wyglądają poszczególne sprzęty w sanktuarium, jak należy składać ofiary, jakiego rodzaju są ofiary, kto powinien składać ofiary, kiedy powinien składać ofiary, jak powinien się ubierać kapłan, jak powinni się ubierać jego pomocnicy, jak powinno wyglądać prawo rodzinne, jakie powinno być zachowanie mężczyzny wobec kobiety, męża wobec żony, jakie przepisy powinny regulować życie kobiety czy dziewczyny, jakie przepisy regulują nasz stosunek do środowiska. Nawet jest taki przepis, niech Państwo zwrócą na niego uwagę, o którym się nigdy nie mówi, że, przepraszam, że muszę powiedzieć, ale to jest ciekawa, obyczajowa rzecz, jak oni idą przez tę pustynię i jeden z przepisów brzmi tak, że kiedy chcesz pójść za swoją potrzebą, to wyjdź poza obóz i tam to załatw. My możemy się dziwić, że aż takie rzeczy są regulowane, a przecież w ten sposób jest pokazane to, że prawdziwe przylgnięcie do Boga obejmuje nie tylko ludzkiego ducha, ale również ludzkie ciało. I że jeżeli żyjemy we wspólnocie, to musimy zadbać o takie rozmaite wymiary życia wspólnotowego, które zabezpieczają nas w przetrwaniu. Tam są przepisy, zanim zaczniesz jeść, umyj ręce. I przepisy, które szczegółowo to regulują. Czy to miało jakieś znaczenie, ktoś zapyta? Ogromne. Na przykład miało przeogromne znaczenie w średniowiecznej Europie. Tutaj musimy sobie powiedzieć jasno. W wielu ówczesnych państwach czy w wielu regionach Europy sprawy troski o czystość nie były wcale takie priorytetowe. Były więc dzielnice żydowskie i były inne dzielnice. Ponieważ w dzielnicach żydowskich mieli obowiązek, żeby myć ręce przed jedzeniem, czy myć ręce przed wejściem do cudzego domu i tak dalej, to gdy wybuchała zaraza, zwłaszcza ta przenoszona przez pokarmy, to oszczędzała żydowskie domy, bo u nich się to nie przenosiło. Natomiast w innych ta zaraza zbierała krwawe żniwo. Inna sprawa, że czasami się to obracało przeciwko Żydom, bo mówiono, że oni są z diabłem sprzymierzeni i dlatego śmierci ich nie ima. I ci, którzy przeżyli tę zagładę, potem robili nagonkę na żydowską dzielnicę. Tak było. Tak bywało w średniowiecznej Francji, a zwłaszcza w średniowiecznych Niemczech, gdzie z tego powodu niejedna taka wspólnota żydowska przeżyła niezłe kłopoty. Ale zauważmy, że w każdym pokoleniu regulowały to te przepisy. I tak dochodzimy do czegoś, co jest punktem wyjścia do naszej osobistej lektury. Otóż, proszę Państwa, nasza mentalność, nasz sposób pojmowania wiary i religii różni się od mentalności biblijnej, a także od mentalności, jaką do dnia dzisiejszego żyją Żydzi. Na czym polega różnica? Otóż my przykładamy ogromną wagę, największą wagę do ortodoksji, czyli do właściwego, prawidłowego sposobu wierzenia. Proszę zauważyć, że fundamentem Kościoła, fundamentem katolicyzmu jest katechizm. Kiedy człowiek idzie do pierwszej komunii, wkuwa mnóstwo rozmaitych formułek. W każdym pokoleniu uczymy się pacierza, ale także prawd wiary. Te prawdy wiary musimy znać na pamięć. Musimy wszyscy się co do tego zgadzać. Proszę zauważyć, że przed ważniejszymi jakimiś okolicznościami składamy wyznanie wiary. I to wyznanie wiary jest długie. Nic takiego nie ma w tamtej mentalności. Tam wyznanie wiary jest krótkie. Szma Izrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Słuchaj Izraelu, nasz Pan jest Panem jedynym. Koniec. Jeżeli któryś z nich to powie na łożu śmierci, jest to wystarczające wyznanie wiary. Co zatem ich łączy? Nas łączy ortodoksja, nauczanie, prawdy wiary, jak mówimy. A tu, kiedy czytamy te przepisy, to widzimy, że ich łączy coś, co naszym językiem możemy nazwać ortopraksja, czyli właściwy sposób postępowania. Nie to, w co wierzysz, ale to, jak żyjesz. I dopiero ze wspólnego życia rodzi się wspólna wiara. Odwrócone. Proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie przepisy będą regulowały rozmaite rzeczy. One ich obowiązywały w starożytności i wiele z tych przepisów obowiązuje ich po dzień dzisiejszy. Na przykład przepisy pokarmowe dotyczące zwierząt tak zwanych czystych i nieczystych, sposobu przygotowywania tych zwierząt i tak dalej. Na przykład przepisy dotyczące szabatu. Ktoś z Państwa, kto był w Ziemi Świętej, nieraz, zwłaszcza kiedy był w szabat, odczuwał szok. Oto widzi wyludnione ulice, widzi brak samochodów, nie ma ruchu, wszyscy w szabat chodzą, spacerują, powiedzmy sobie, nie ma otwartych sklepów, nie dzieje się nic. Ludzie mówią, jak to? To dla nich jest ciężkie, uciążliwe. Czy oni wierzą w to? Połowa Izraelczyków deklaruje się jako ateiści. Ale jak przychodzi szabat, to zachowują się tak, jak głęboko wierzący, jak wszyscy inni. Dlaczego? Bo właśnie to ich łączy. Nie to, co myślisz, tylko to, jak żyjesz. To, że wszyscy, kiedy przychodzą te święte czasy, a rytm życia jest regulowany właśnie świętymi czasami, żyją i zachowują się podobnie. I to ich trzyma, to ich zbiera, to ich łączy, to ich scala i to zabezpiecza ich przetrwanie z pokolenia na pokolenie. I kiedy w Piśmie Świętym czytamy te rozmaite przepisy, to musimy zwrócić uwagę, że ich sens jest właśnie taki. Tworzyć wspólnotę wiary niekoniecznie przez wspólnotę przekonań, ile przez wspólnotę życia. U nas tego nie ma. U nas jest odwrotnie. Składamy wyznanie wiary, ale każdy już powinien żyć tak, jak tego wymaga wiara Kościoła. Ale jeżeli, powiedzmy sobie, przychodzi niedziela, robi coś, czego nie powinien robić, to my z tego powodu wielkich spraw, wielkich trudności nie robimy. Bardzo łatwo też potrafimy mieć rozmaite jakieś obejścia. Zresztą Żydzi też mają. Przychodzi niedziela, możemy na przykład zbierać siano, bo idzie deszcz. Możemy robić żniwa, no bo pora jest niewłaściwa. Możemy podróżować, możemy pracować, możemy w sklepie sprzedawać, możemy pociąg prowadzić, możemy ciężary dźwigać. No bo właśnie tak trzeba. U nich jest to ustawione inaczej. Kiedy Państwo będą czytać te przepisy, to proszę sobie wyobrazić właśnie to życie, zarówno tamto starożytne, jak i życie dzisiejsze, pod tym właśnie kątem. Rozmaite drobiazgowe przepisy, które regulują to, jak człowiek żyje. I w tym sposobie życia są do siebie podobni. Ktoś mógłby powiedzieć, to jeżeli nie ma wspólnych poglądów, takich samych poglądów, to co ich łączy? Raz jeszcze, łączy ich jedność, ale budowana, kształtowana w wielorodności poglądów. Natomiast w podobieństwie zachowania, w podobieństwie postępowania. I proszę zauważyć, że również i u nas, jeżeli Państwo przyjrzą się, jeżeli jest taka w ogóle okazja, żeby przyjrzeć się Żydom, to zobaczą Państwo, że oni w sobotę żyją inaczej, niekoniecznie myślą tak jak tamci, którzy są ortodoksyjni, ale zachowują się i postępują inaczej. I mają inny sposób życia niż ci, którzy Żydami nie są. I nawet ci z nich, bo i takie przypadki są, którzy jedzą wieprzowinę, to bardzo szybko się z tego usprawiedliwiają albo podchodzą do tego z humorem, czy podchodzą do tego z takim dystansem, z którego wynika, że jedzą, ale tak naprawdę to ona im nie smakuje. I ją tylko jedzą dla przekory, żeby podkreślić, że tym bardziej stanowią jedność z tamtymi. To jest przedziwna mentalność osiągana na zasadzie pewnej dialektyki. I tutaj w Księdze Wyjścia i w Księdze Liczb to jest doskonale widoczne. Właśnie taki sposób myślenia, gdzie człowiek powinien zachowywać się tak jak jego współbracia, Ale jeżeli tak się nie zachowuje jak jego współbracia, zachowuje się inaczej, to wie o tym i sam do siebie podchodzi z takim przymrużeniem oka. I jednocześnie tak jak gdyby puszczał oko do Pana Boga. Panie Boże, ja jem tę wieprzowinę, ale ja dobrze wiem, że nie powinienem tego robić, więc skoro już nie korzystam z tej prawości, jaką mi dałeś, to liczę na Twoje miłosierdzie i to znaczy, że jeszcze bardziej w Ciebie wierzę. I kiedy tak Państwo będą czytać te księgi przedziwne, to jak sądzę, one ukażą coś w sobie takiego, co jeżeli nawet nie jesteśmy w stanie naśladować, czy nie potrafimy naśladować, to przynajmniej zaczynamy rozumieć, że nie zawsze człowiek jest w stanie żyć tak, jakby chciał żyć. Tylko, i teraz dochodzimy do tego, co najważniejsze, nie wolno mu usprawiedliwiać tego swojego nowego sposobu życia, tłumacząc, że ono nie ma sensu. O nie! Jeżeli nie żyjesz tak, jak powinieneś, to musisz jeszcze głębiej wierzyć w Pana Boga. Bo właśnie wtedy On ci jest jeszcze bardziej potrzebny. U nas tymczasem jest tak, że człowiek dorabia ideologię do swojego sposobu życia. I jeżeli nie jest w stanie żyć tak, jak powinien, to powiada, że takie życie, któremu nie jest w stanie sprostać, nie ma sensu, ani jest nikomu niepotrzebne. I w ten sposób nie tylko nie przeskakuje tej poprzeczki, którą powinien był przeskoczyć, tylko w ogóle tę poprzeczkę zdejmuje i wcale nie chce skakać. I wskutek tego jego wiara więdnie. Dlaczego więdnie? Bo więdnie jego sposób postępowania. Bo wiara nie rodzi się z przekonania, ani z przekonywania. To nie jest tak, że my kogoś przekonamy, że Bóg jest i w związku z tym on podejmie heroiczne czyny. Wiara rodzi się ze słuchania, to prawda, ale wiara rodzi się przede wszystkim ze świadectwa. I można by wygłosić wiele pięknych homilii i kazań na temat świętowania niedzieli i okazuje się, że większą wartość niż one mają jedne odwiedziny w parafii, gdzie ludzie świętują niedzielę, albo jedna pielgrzymka do Ziemi Świętej, gdzie oto człowiek widzi ludzi, którzy są siostrzanej wiary i którzy w swój Dzień Święty żyją tak, że widać, iż nawet jeśli nie wierzą we wszystko, to żyją tak, jakby ten sposób życia był właśnie ich spoiwem. To też jest swoista mądrość. I myślę, że pod tym względem istnieje swoiste dopełnianie się. I dlatego lektura Starego Testamentu jest ważna. Wiem, że kiedy chrześcijanie czytają te późniejsze rozdziały Księgi Wyjścia, albo kiedy czytają Księgę Liczb, to mówią, że są znudzeni, a nie słusznie. Proszę zauważyć, że jeżeli ktoś z Państwa nawet by chodził do kościoła codziennie, przez całe życie, to nigdy nie usłyszy w kościele tych rozdziałów, o których wspominamy, bo one są nieczytane. Bo się zakłada, że chrześcijanie nie są w stanie słuchać o tym, że arka jest drzewa akacjowego i że ma 50 metrów, 5 metrów w tę stronę drzewa, 2 metry w tę stronę, że świątynia była budowana tak, że okna mają 2 łokcie wysokości, łokieć szerokości. Każdy myśli sobie, po co? A to jest fotografia. W starożytności nie było fotografii. Potrzebna była fotograficzna pamięć. Patrzono na tę świątynię i zapamiętano, że ona ma tyle łokci długości, tyle łokci szerokości, tu jest drzewo akacjowe, tutaj jest drzewo cyprysowe, tam jest wykładane złotem, tutaj srebrem, tutaj są frędzle, te frędzle są żółte, a tam bisior jest przepasany na tych zasłonach. Po co? Po to, że kiedy to zniszczą, spalą, zrujnują, to można to będzie szybko odbudować. Bo świątynia jako taka legnie w gruzach, ale ona pozostanie w pamięci. Dzisiaj tę wartość spełnia dokumentacja fotograficzna. Państwo wiedzą, że przed II wojną sporządzono bardzo szczegółową dokumentację Zamku Królewskiego. I kiedy przyszło zniszczenie, spalenie, zburzenie, można go było wiernie odbudować i mamy go dzisiaj jako jeden z symboli naszego miasta. Gdyby się o to nie zatroszczono, nigdy by nie został odbudowany taki, jaki był. Dziś mamy dokumentację, a oni mieli pamięć. I do tej pamięci przykładali ogromną wagę. Ofiary. Będziemy czytać o ofiarach i będą Państwo czytać przepisy typu weźmiesz garść mąki, do tego dodasz wodę, do tego dodasz jeszcze coś, zrobisz ciasto i te podpłomyki ofiarujesz Bogu. Jest to jak starożytna książka kucharska, ale to jest przestrzegane. Podobnie jak na przykład dzisiaj hostie, komunikanty, które bierzemy do mszy świętej. Są domy zakonne. Nie może być tak, że ksiądz pójdzie i szuka bułki w piekarni i na bułce odprawia mszę świętą. Muszą być specjalne domy, gdzie jest przechowywana tradycja, jak to się robi. To nie może być tak, że się idzie i bierze pierwsze lepsze wino do sprawowania mszy świętej. Musi być prawdziwe wino. To znaczy wino z winogron, bez żadnych domieszek, bez niczego. I dopiero na tym winie można sprawować mszę świętą. Zatem szczegółowe przepisy liturgiczne regulują nawet, jak się to wino robi. Człowiek o tym nie wie, ale z tego korzysta. Otóż Państwo nie składają ofiar starotestamentowych, ale korzystamy z tej tradycji, która żyła, przekazywana z pokolenia na pokolenia przez setki lat. I tak wszystko, oliwa do świecznika, i świecznik, i cała reszta. Na koniec dwie rzeczy, o których tutaj przeczytamy, a które mają już bardzo krótko bezpośredni związek z czasem, w którym jesteśmy. Otóż kładziono ogromny nacisk na uświęcenie czasu. Wspominaliśmy o tym wielokrotnie, że to, co człowiek może naprawdę dać Bogu, to nie jest złoto, ani srebro, ani drogie kamienie, bo to wszystko Bogu w niczym nie służy. Natomiast to, co człowiek może dać Bogu i co przychodzi nam najtrudniej dać, to jest czas. Proszę zauważyć, niedziela, ludzie nie mają czasu. Każdy z nas nie ma czasu. Mówimy, że nie mamy na to czasu. To jest najtrudniejsze. Wyrzec się czegoś innego to proste, ale dać czas i rodzinie, i bliskim, i Bogu to jest to. Więc dar czasu przychodzi nam najtrudniej. W związku z tym co tydzień obchodzono szabat. I obchodzi się. Państwo przeczytają przepisy regulujące szabat. Ale również był innego rodzaju szabat. Mianowicie rok szabatowy. Rok szabatowy to był każdy siódmy rok. 6 lat można było uprawiać ziemię. 6 lat można było korzystać z jej dóbr. Kiedy przychodził rok siódmy, należało tego zaniechać. To, co się urodziło, było na rzecz biednych. Natomiast w roku siódmym trzeba było jeszcze darować długi i wypuścić niewolników. Jaka była motywacja? Bo byłeś sam niewolnikiem w ziemi egipskiej. Wszyscy byliście niewolnikami. Wszystkich was Bóg wyzwolił. Zatem co siódmy rok puszczasz tych, których zniewoliłeś, żeby nie odwracać porządku, którego żeś sam doświadczył. Bardzo mądre. Każdy siódmy rok to był rok szabatowy. Ta instytucja żyje dzisiaj na przykład na wyższych uczelniach i to nie tylko na religijnych, ale na świeckich, w Europie Zachodniej, w Ameryce, wszędzie, gdzie każdy siódmy rok wykładowy to jest tak zwany rok szabatowy, kiedy wykładowcy, nauczyciele nie uczą, tylko mają wolne. Gdyby to było wprowadzone powszechnie, to byśmy wszyscy z tego dobrodziejstwa korzystali. Ale to nie wszystko. Otóż wprowadzono jeszcze inną instytucję w Starym Testamencie i o niej też Państwo będą czytać. Mianowicie w następny rok, po 7 pełnych latach szabatowych, obchodzono rok jubileuszowy. 7 pełnych lat szabatowych, 7 razy 7, bo pełny cykl lat roku szabatowego to 7 lat, razy 7 jest 49. Następny rok to jest rok 50. W roku 50 obchodzono, nazywano to po hebrajsku jubel. I ta nazwa przeszła też do języka polskiego. Znaczy to po polsku święto. Jak byli Żydzi i byli Polacy i Żydzi się bawili, to robili jubel. Od tego pochodzi, i to jest w Biblii słowo, hebrajskie słowo, to jest ten rok nazywał się Shnat HaYuvel, rok jubileuszowy, rok jubileuszu. To słowo juwel brało się dokładnie od takiego słowa jowel, które oznaczało róg barani. I kiedy rozpoczynał się ten rok jubileuszowy, to wtedy grano przeciągle na tym rogu baranim. I od tego rogu baraniego, od tego juwel, wzięło się określenie całego roku juwel, święto, jubileusz, jak mówimy poprzez język łaciński. Co 50 lat obchodzono jubileusz. Ta tradycja weszła do kościoła jako tradycja lat jubileuszowych. I co 50 lat obchodzimy w kościele jubileusz. Są to jubileusze w okrągłe cyfry 1800, 1850, 1900, 1950, a teraz jesteśmy na progu wielkiego jubileuszu roku 2000. Dodajmy, że do tego jubileuszu, bo i to warto wiedzieć, w naszym stuleciu papieże dodali jeszcze dwa inne jubileusze. Jednego to tylko najstarsi z nas pewnie nie pamiętają, ale przeżyli. Otóż było to w roku 1933, kiedy papież Pius XI ogłosił jubileusz 1950 lat od śmierci Jezusa Chrystusa, która miała miejsce w roku 1933. Za naszego życia w roku 1983 Jan Paweł II ogłosił rok święty, jubileusz, w 1950 lat od śmierci Jezusa Chrystusa. Nasz papież jest jednym z bardzo nielicznych w historii Kościoła, którzy teraz, jeżeli doczeka jeszcze kilkanaście dni, będzie ogłaszał drugi jubileusz. Ten jeden w 1983, a teraz wielki jubileusz roku 2000. Tradycja tego jubileuszu sięga właśnie Starego Testamentu. Kiedy Państwo będą czytali Księgę Wyjścia, zwłaszcza potem rozdział 25, a później Księgę Liczb, to dojdą Państwo, i kapłańską, to dojdą Państwo do tych szczegółowych przepisów, które regulowały rok jubileuszowy. Tyle byłoby na dzisiaj, jeżeli chodzi o te refleksje. Nadal życzę bardzo udanej lektury tych ksiąg. Mam nadzieję, że każdy rozdział dziennie to nie za dużo i nie za mało, że nie opuszczą Państwo żadnego, nawet tych, które będą na pozór takie bardzo trudne albo bardzo nudne, dlatego że to jest taki opis fotografii, która bardzo dużo nam powie. A teraz...